Podróżach z Radiem RAM, jak co sobotę, między 10 a 12. Przy mikrofonie Łukasz Lorenc, dziś jest z nami Ania Tomiczek, fotografka, podróżniczka. Już kiedyś podróżowaliśmy słowem jednokrotnie, raz kiedyś w właśnie tym programie, ale spotykamy się ponownie, no bo i nowe destynacje przed nami. Za tobą na pewno. Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Przyjrzymy się państwom bałtyckim, nadbałtyckim, a więc tym, które właśnie nad Morzem Bałtyckim leżą, które chyba też są w twoim zainteresowaniu. Na razie tutaj te graniczne, powiedzmy, państwa odwiedzić, a później lecieć dalej. Co jest w nich takiego magnesującego dla ciebie?
To jest dobre pytanie. Nawet dzisiaj się na tym zastanawiałam, co mnie tak ciągnie w tamte strony. Byłam już 3 razy wraz z moim chłopakiem Mateuszem. Co nas tak przyciąga w tych okolicach, no to właściwie to, że to jest takie miejsce, gdzie jak wracasz, to cały czas można odkrywać coś więcej.
Jest coś nowego.
Dokładnie, jest to i piękna natura. Dla mnie jest to wspaniała architektura. Jest tam dużo architektury modernistycznej, brutalistycznej, czyli też takiej architektury, jaką lubię pod kątem fotografii. Są to po prostu, no moim zdaniem, bardzo ładne państwa i zwyczajnie mają coś w sobie, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest dla mnie taki ulubiony region Europy póki co. Mimo, że też widziałam jakieś bardziej odległe miejsca, też nowe miejsca lubię odwiedzać, ale te Bałtyki póki co są dla mnie takim miejscem, w które chętnie wracam.
To jest takie zabawne, bo ta przysłowiowa egzotyka może też inaczej się odzwierciedlać, prawda? Akurat w tych krajach tak na pewno jest. Przypomnijmy, Litwa, Łotwa, Estonia to są też te kierunki, które dziś odwiedzimy. W takim razie, ta najnowsza podróż, to co to było?
To był taki tygodniowy trip w listopadzie, który zaczęliśmy od Litwy i właściwie za każdym razem te wyprawy w tamtej stronę od Litwy zaczynaliśmy. To jest ciekawe, że mimo, że te państwa są no tak blisko, jak spojrzymy na mapie, to daleko to zwyczajnie nie jest, dosyć ciężko tam się dostać. Jeżeli chodzi o loty, to jest problem, nie wiem, czy z tanimi liniami, żeby się tam dostać, z lotami już jakimikolwiek. My upodobaliśmy sobie właśnie transport drogą lądową w tamtym kierunku. Z Warszawy jest pociąg do Wilna, który jedzie 9 godzin od rana do godziny 17, gdzie trzeba jeszcze doliczyć godzinę czasu, która się przesuwa.
To już jest przygoda,
to
nie?
To już jest przygoda, dokładnie. Jadąc przez tę Polskę, raz jechaliśmy autobusem, 2 razy pociągiem. Widzisz tę stronę, które, no to jest już taka trochę inna Polska, te Podlasie, inna natura, dużo czy jezior, czy lasów, więc jest to już takie inne i nawet sama ta podróż w sumie jest dla mnie pewną egzotyką. Współpasażerowie tego pociągu, to też było dla mnie zawsze ciekawe, że widać, że to przeważnie nie są turyści, to są często ludzie, którzy widać, że mieszkają może w Wilnie i przyjechali odwiedzić rodzinę gdzieś pod Warszawą. Widać to, że to są przeważnie osoby, które wiozą jakieś toboły, jakieś może smakołyków z Polski, czy jakichś swoich rzeczy. Tam za dużo aż takich podróżników, czy turystów nie ma.
To były wagony przedziałowe? Miałaś miejsce przy oknie?
Raz miałam, drugi raz miałam od środka. To nie były wagony przedziałowe, to jest taki wagon bezprzedziałowy. Dosyć długi jest ten pociąg, dojeżdża się do stacji Mockawa już na Litwie i tam przesiadają się wszyscy pasażerowie w szynobus litewski, którym się jedzie jeszcze około godziny do samego Wilna.
Czyli nie są to na pewno takie bardzo turystyczne destynacje, one nie przychodzą jako pierwsze na myśl, kiedy myślimy pewnie o urlopie.
Też ostatnio się nad tym zastanawiałam, czemu one nie są aż tak popularne. No może nie są dla wielu osób aż tak egzotyczne przez to, że nie jest to daleko.
Co nie oznacza, że nie są atrakcyjne.
To prawda, no bo nawet przecież w samej Polsce możemy znaleźć miejsca, które są zupełnie inne niż chociażby Wrocław w naszym wypadku. Też nad Morzem Bałtyckim, morzem, które też mamy, więc może to też jest taki argument, że no może pojedźmy gdzie indziej. No i też nie są to tereny, gdzie byłyby na przykład jakieś wielkie góry, tam jest raczej płasko. Na pozór może się wydawać, no co tam zobaczyć. Może dlatego to jeszcze nie są aż takie popularne okolice.
Czyli takich podróżników, innych ludzi, którzy szukają wrażeń, nie spotykaliście zbyt często?
Z pewnością jest trochę takich osób, chociaż wydaje mi się, że bardziej to widziałam gdzieś wśród fotografów, na przykład na Instagramie, że są to popularne kierunki, no głównie ze względu na tę architekturę. Jest to też taki wdzięczny temat do fotografowania, na przykład Ryga, czy znajdująca się niedaleko Jurmała, gdzie są przepiękne domy, jakieś dawne senatoria. Jest też trochę w ogóle w Bałtykach takiego urbeksu. W Kownie widzieliśmy opuszczony hotel, który był tak naprawdę w centrum miasta i górował trochę nad Starówką, więc wydaje
Ale taki opuszczony?
Chyba nie został, z tego co czytałam, nie został on nigdy ukończony. Hotel Britannica bodajże, ma potężny budynek.
Takiej surowizny.
Dokładnie. My go po prostu wypatrzyliśmy, spacerując sobie gdzieś po Starówce i zobaczyliśmy, że wystaje no po prostu wielki taki kawał betonu, w którym zdaje się nic nie być. Udaliśmy się w tamtą stronę i rzeczywiście był to opuszczony budynek. Stał, więc można było gdzieś tam podejść bliżej, ale wejść do środka chyba już niekoniecznie.
Czyli Litwa jako pierwsza?
Tak, Litwa jako pierwsza.
I później w głąb.
Na samej Litwie no, widzieliśmy przede wszystkim Wilno. Wilno też jest takim ciekawym, myślę, dla Polaków miejscem. No, w samym Wilnie też jest największa mniejszość polska. Czytałam, to jest ponad tam 16%. To są w ogóle Polacy wśród mieszkańców Wilna. Jest tam też dużo takich polskich akcentów. I jest to też takie miasto dosyć, mimo że stolica, to takie raczej ciche. Nie ma takiego wielkomiejskiego gwaru. Centrum jest takie rzeczywiście zabudkowe. Ostra brama, którą polecam zobaczyć. Ja najbardziej lubię w nocy, jak jest po prostu pięknie oświetlona. Widzę też obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, który znajduje się w środku za takim witrażem. I z drugiej strony też jak się opuści już to centrum Wilna, to widać też dużo takich bloków, które powstały no, głównie za czasów sowieckich. Ja lubię też zwiedzać blokowiska.
To jest wielka płyta?
Tak, to jest wielka płyta. Wilno jest miejscem, też taki chyba niepopularny fakt, gdzie kręcono sporą ilość scen do filmu Czarnobyl, serialu. Ono udawało Prypeć. Dosyć spore osiedle, ono się nazywa Fabianiszki. No jest to takie właśnie osiedle z wielkiej płyty. Jeżeli ktoś lubi bloki, czy może oglądał ten serial i chciałby zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda to miejsce. To
A myślę... jest aktywne? Zamieszkują je ludzie?
Tak, tak. Tam mieszka dosyć sporo osób i jak najbardziej tam się toczy życie. Są jakieś sklepy, place zabaw i widać, że te bloki są jak najbardziej zamieszkałe.
Jest takie miejsce, może w Wilnie, które na fotografii lubisz najbardziej? Jest takie zdjęcie, które mogłabyś opisać?
Przepiękny widok, który rozciąga się z wieży telewizyjnej, która góruje nad Wilnem. Co ciekawe, sama wieża jest wyższa niż najwyższy szczyt Litwy. To a propos tego, że jest to kraj raczej, gdzie gór wysokich raczej nie znajdziemy. No i stamtąd rozciąga się naprawdę piękny widok na rzekę, na Wilię i na miasto i na bloki. Ono się znajduje w takim osiedlu o wdzięcznej polskiej nazwie Karolinka. Z tej wieży można właśnie ogarnąć sobie wzrokiem okolice. No poza tym są też mniejsze wzgórza w Wilnie, z góra Kiedymina, góra Trzykrzyska, z których też można sobie spojrzeć na miasto. Myślę, że to też są takie wdzięczne tematy fotograficzne.
Postaramy się wam te zdjęcia pokazać również w mediach społecznościowych, czy na radioram.pl. Rozumiem, że z Wilna prosto do następnej stolicy, czy coś jeszcze po drodze było?
Akurat w tym przypadku prosto do następnej stolicy.
To też kawał drogi.
Chociaż zależy za którym razem. Raz widzieliśmy jeszcze po drodze Troki, niewielka miejscowość, gdzie są ślady Karaimów, którzy, jest właściwie siedziba Karaimów, którzy zostali sprowadzeni z Krymu przez księcia Witolda. Jest to no, przepiękne miasteczko. Takie akurat, żeby wpaść sobie na parę godzin, jeżeli jesteśmy w Wilnie, można dojechać pociągiem z zamkiem położonym na wyspie, otoczone miasto też jeziorami. Naprawdę, jeżeli chodzi też o naturę, bardzo wyjątkowy widok, bo są momenty, że gdzie się nie obejrzymy, tam po prostu widzimy wodę. Podczas tego ostatniego wyjazdu widzieliśmy również Kowno, drugie najludniejsze miasto na Litwie. Tam znowu jest bardzo ciekawa architektura, tam przeważa głównie też modernizm. I co jest też takie wyjątkowe, to są tam zabytkowe kolejki, funikulary z lat 30. Sam przejazd nimi, no moim zdaniem, jest już naprawdę atrakcją, bo widać, że no są to po prostu zabytkowe kolejki, które można sobie wjechać na wzgórza w Kownie i też spojrzeć sobie na miasto z góry.
I co? I później do Rygi?
Do Rygi akurat autobusem.
Czy takie bilety kupowaliście wcześniej, czy wszystko na miejscu raczej? Jak to wygląda? Jak się przygotować do takiej wyprawy przez kolejne kraje?
My większość planowaliśmy z wyprzedzeniem, kupowaliśmy te bilety na pociągi czy na autobusy, będąc jeszcze w Polsce. Aczkolwiek na jakieś krótsze odcinki kupowaliśmy te bilety na miejscu przez aplikacje lokalnych kolei i to, co też muszę powiedzieć, to naprawdę bardzo fajnie podróżuje się po państwach bałtyckich. No nie mając samochodu, będąc zależnym od tej komunikacji, jest dosyć sporo pociągów na tyle, na ile mieliśmy tę okazję zobaczyć. Są w dosyć przystępnych cenach. Jeżeli zwiedzamy czy największe miasta, czy jakieś okolice tych stolic, to w większości przypadków nie ma problemu, żeby się przemieszczać.
A walutę kupowaliście wcześniej?
Tam jest wszędzie euro, więc wygodnie.
Łotwa was jakoś ujęła? Urzekła?
Też długo się zastanawiałam, który z krajów bałtyckich jest moim ulubionym i przez pewien moment Łotwa była była najwyżej, teraz trochę ustąpiła miejsca Estonii, zaczynając od stolicy. Bardzo ciekawe miasto, sporą jego część zajmuje takie potężne centrum targowe, jest jedna z największych hal targowych w całej Europie. Widać też, jak toczy się życie już naprawdę od godziny 6 rano, tam można przechadzając się zobaczyć jakieś otwarte stoiska, co rzeczywiście widzieliśmy raz idąc na pociąg, bo tuż obok jest dworzec autobusowy i pociągowy. Poza tym ma też taki wyjątkowy budynek, który myślę, że wszystkim pochodzącym z Polski się skojarzy z Pałacem Kultury. Bardzo podobny. Jest to Łotewska Akademia Nauk. I kiedy zaczęłam czytać na ten temat, okazało się, że jest to właśnie budynek wzorowany na tak zwanych siedmiu siostrach. To są wieżowce, które powstały w Moskwie. Inspiracje tymi siedmioma siostrami znajdziemy w kilku europejskich miastach, w Bukareszcie, w Pradze, w Warszawie i również w Rydze. Budowane w podobnym czasie. Wiadomo, że nie są to jakieś kopie 1:1, ale no jest bardzo podobny. Myślę, że na niektórych zdjęciach, zwłaszcza tej Łotewskiej Akademii Nauk, to można by się spokojnie pomylić.
Riga też ma takie położenie tuż nad Bałtykiem.
Można dojechać pociągiem na przykład do Jurmały. Też jest takie moje ulubione miejsce nad Bałtykiem, gdzie już nad tym Bałtykiem jesteśmy.
Jakieś zachody słońca zaliczone?
Właśnie tam nie było jeszcze ani jednego zachodu, teraz myślę. Na pewno zdarzyło nam się oglądać wschód. Wybraliśmy się kiedyś do Jurmały z samego rana, a potem z Jurmały jechaliśmy na lotnisko, na samolot już do Krakowa. Jest to też takie wyjątkowe miejsce, bo Jurmała, kiedyś w ogóle będąca częścią Rygi, jest takim miejscem, miastem uzdrowiskowym. Jest tam spora ilość sanatoriów. W czasach Związku Radzieckiego to było bardzo popularna destynacja i uzdrowiskowa, i urlopowa. Nie wszystkie te miejsca przetrwały próbę czasu. Jest tam na przykład i rzeczony urbex, czyli parę opuszczonych hoteli czy sanatoriów. Ich architektura, myślę, że jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany czy architekturą właśnie modernistyczną, jest to ciekawe miejsce do odwiedzenia i same domy mieszkalne są przepiękne. To jest też miasto, które ma jedne z najdroższych nieruchomości w całej Łotwie i myślę, że nie bez przyczyny, bo są to naprawdę przepiękne, przepiękne domy, takie w stylu Art Nouveau.
A Estonia jest inna?
Estonia jest już nieco inna, chociaż gdybym tak miała porównywać te kraje, to tak moim zdaniem Łotwa z Estonią są nieco bardziej podobne do siebie, Litwa jest nieco inna, bo Litwa mi się wydaje taka, bardziej mi przypomina Polskę momentami, jeżeli chodzi o wygląd tych miast. Łotwa i Estonia, już nawet same stolice, to są miasta hanzeatyckie i właśnie tę architekturę, dużo takich też średniowiecznych nawiązań, co nawet jest wykorzystywane w taki komercjalny sposób, jest bardzo dużo średniowiecznych pubów, knajp, co też ma swój urok. Wracając do Estonii, no właśnie nieco bardziej podobna do tej Łotwy moim zdaniem, ale też jest krajem bardzo różnorodnym. To może udowodnić to, że wybraliśmy się w Estonii na wyspę, na Saremę. To jest druga największa wyspa na Bałtyku. Spędziliśmy parę dni. Co prawda nie udało nam się zobaczyć wszystkiego, bo byliśmy kompletnie poza sezonem i nas nieco ograniczał transport miejski akurat. Ale są tam i piękne klify, których akurat nie widzieliśmy, ale jest też krater Kali. Jest to jezioro na Saremie. Krater pouderzeniowy, to się chyba nazywa. Jest też dużo wiatraków. Wiatraki są w ogóle symbolem Saremy, więc jest to też taki, może mówię ze swojej perspektywy, ale bardzo długo nie byłam świadoma, że Estonia, taki niewielki kraj, ma też swoją wyspę. Wybierając się na Saremę, płynąc promem jeszcze, mija się drugą wyspę, Muchu.
Też zamieszkane?
I przypuszczam, że nie są to jakieś bardzo wysokie liczby. Sarema już jest nieco większa. Życie się tam toczy. No my widzieliśmy, że jest to listopad, że nie jest to, myślę, też taki moment pik turystyczny, no nawet wśród Estończyków, którzy mogliby sobie po prostu pojechać, wybrać się na Saremę.
Ale to może też dobrze dla was, mieliście trochę więcej spokoju, żeby właśnie
tak,
sobie poobserwować.
No tak, tak, ma to plus, no z jednej strony odbiliśmy się od paru zamkniętych lokali, z drugiej strony było też no naprawdę spokojnie, ale też byliśmy ograniczeni przez transport, bo funkcjonował on no jeszcze rzadziej. Ale z plusów, no to co ciekawe, komunikacja na Saremie jest darmowa, więc wystarczy wsiąść do autobusu, utrzymuje się darmowy bilet i można ruszać.
Aniu, rozmawiamy dzisiaj o krajach bałtyckich. To są oczywiście kraje byłego ZSRR, ale też będące w Unii Europejskiej, więc też państwa europejskie, jak często się mówi. Pytanie, czy tych właśnie takich pozostałości po radzieckich tam jest jeszcze trochę, oprócz samej architektury, jakieś pomniki i tak dalej, czy tego nie widać?
Oczywiście, że są. Właśnie wspomniana architektura, sowieckie blokowiska. Poza tym, jeżeli chodzi o pomniki, tak teraz się zastanawiam, co mi przychodzi do głowy. Zatoką Talińską w Talinie jest takie miejsce, które bardzo lubię, się spaceruje właśnie brzegiem morza w stronę portu. Z jednej strony mamy właśnie dwa potężne pomniki. Jeden, prawdopodobnie źle wypowiem tę nazwę, on się nazywa Mariamy. Jest to pomnik, który de facto powstał ku czci estońskich bolszewików. Estońscy architekci mieli wówczas, z tego co czytałam, nieco więcej swobody, więc ten pomnik, ja tak naprawdę dowiedziałam się dopiero po powrocie, czytając o nim, że on jest radziecki. On nie posiada jakichś takich symboli i można go też wielorako interpretować. Tuż obok niego powstał później memoriał ofiar komunizmu, taki potężny, wielki pomnik, przez który się idzie w środku, składa się z takich dwóch wielkich betonowych murów. Jeżeli chodzi o pozostałości, to myślę, że też język, bo głównie w Rydze i w Tallinie jednak sporo słychać rosyjskiego. Myślę, że jest też trochę osób, które na przykład w Estonii mówi równolegle po estońsku i po rosyjsku. Głównie sam Tallin jest takim miejscem, gdzie tej ludności mówiącej po rosyjsku jest na pewno bardzo dużo.
Kiedyś na mieszkańców i mieszkanki krajów bałtyckich, czyli Estonii, Łotwy, Litwy, mówiło się Bałtowie. Pytanie, czy oni mają jakieś cechy wspólne? To są ludzie przyjaźni innym właśnie tym przyjezdnym? Jakie masz doświadczenia?
Nawet sumując te wszystkie nasze wyjazdy, no to nie spędziliśmy też tam nie wiadomo ile czasu. To są mimo wszystko, nie wiem, tygodnie, nie miesiące czy lata. Trudniej to ocenić i też nie znając języka, wiadomo, że też nie wchodzi się ze wszystkimi tam w interakcje, ale mieliśmy z kolei też parę takich sympatycznych sytuacji. Pamiętam, że byliśmy pod Rygą, jest miejscowość, ona się nazywa Salaspils. To jest może bardziej znana jako Kirchholm. To jest miejsce bitwy pod Kirchholmem. Znajdują się tam dwa pomniki i poszukując tego jednego z pomników, który był dosyć słabo oznaczony na mapie, tak błądziliśmy. No i zaczepiła nas jakaś pani, spytała się, przypuszczam po estońsku, co my tutaj robimy, czego szukamy. Kiedy odpowiedziałam po angielsku, to ona, chyba słysząc, że my między sobą rozmawiamy jakimś językiem słowiańskim, po rosyjsku, nam wyjaśniła, gdzie my musimy się wybrać, żeby ten pomnik znaleźć. Więc były takie sytuacje, kiedy ktoś nas zaczepił właśnie w celu, żeby może czymś pomóc, czy wskazać drogę.
To jest przyjazne zachowanie.
Tak, tak. Też mam takie bardzo miłe wspomnienia, jeżeli chodzi na przykład o fotografów stamtąd, bo zdarzało mi się też pisać do niektórych osób, pytając o niektóre lokalizacje, to dostawałam przeważnie więcej rekomendacji niż te, o które prosiłam. Póki co te moje wrażenia są pozytywne. Wybieramy się tam jeszcze w czerwcu i myślę, że pewnie jeszcze kiedyś.
Znów by zwiedzić trzy kraje?
Tak, tak. Zaczniemy akurat od Estonii. Wyjątkowo będziemy lecieć w dwie strony. Zawsze to było tak, że jechaliśmy pociągiem, bądź autobusem i wracaliśmy samolotem. Teraz będziemy lecieć. To właśnie takim pomysłem, czemu tam się wybieramy w czerwcu.
No właśnie, czego jeszcze szukacie?
Czego jeszcze szukamy jest to, że tam wówczas są niesamowicie długie dni. Tam o godzinie 4 nad ranem wschodzi słońce i zachodzi jakieś godzinie, nie wiem, 23, więc są to no właściwie białe noce, można powiedzieć. 23 czerwca to jest taki dzień, kiedy oni świętują taką noc świętojańską. W ogóle jest nawet dzień wolny dla Estończyków. Z tym są też związane różne takie obchody sympatyczne, no jakieś palenie ognia, zgrillowanie, jakieś festiwale muzyczne też się często odbywają w tym okresie. Jest to, no ten czas w czerwcu będzie to najkrótsza noc, a myślę, że potem lipiec, sierpień, te dni dalej będą bardzo długie. No minus jest taki, że potem, kiedy wróci się tam w listopadzie, no to dni są nieco krótsze niż u nas, a dobrze wiemy, jak wyjrzymy za oknem, o której się robi ciemno.
A co jedliście dobrego w tych krajach, powiedz? To są jakieś mączne potrawy? Jak to wygląda?
Ja najbardziej z tych wszystkich trzech lubię litewską. Litewska ma rzeczywiście takie swoje charakterystyczne potrawy. Kołduny, cepeliny. Cepeliny to są takie trochę nasze, podobne do naszych pysz, bym powiedziała. Kołduny bardziej coś w stylu pierogów.
Czyli ciasto wrzucane na wrzątek?
Tak, one obydwa są gotowane z różnym nadzieniem, czy tam z mięsnym, czy z serem, z twarogiem. Są też kibiny. Kibiny to jest akurat nasze odkrycie z wyjazdu w ubiegłym roku na wiosnę. Pierogi, które są pieczone. Są naprawdę pyszne, są też z różnym rodzajem nadzienia, więc każdy tu znajdzie coś dla siebie, czy bardziej coś warzywnego ze szpinakiem, czy z mięsem, czy właśnie z twarogiem. Często jadane właśnie z jakimś bulionem, więc to jest naprawdę taka, myślę, że fajna potrawa do polecenia w Trokach. Jest właśnie świetna restauracja, gdzie to można zjeść. I skoro już były i pieczone, i gotowane, a la pierogi to są oczywiście i smażone, to są czeburaki, takie trochę porównywane do ichniejszego fast foodu. Ich akurat nie jadłam, myślę, że skuszę się następnym razem. One są takie, myślę, że już trochę takie cięższe.
A to się jest sosami, jakąś okrasą, jakimiś dodatkami?
Te gotowane często się z jakąś okrasą, czy z jakimiś ziołami na wierzchu, czasami z jakąś kwaśną śmietaną. Tych wariacji jest trochę. Ja pamiętam głównie z jakimiś ziołami, czy z jakimś szczypiorkiem i z kwaśną śmietaną. Tak ma najczęściej mi się zdarzało jeść.
Też twaróg to jest taki produkt, który jest tam obecny, tak jak u nas.
Tak, jest na przykład jeden produkt, który bardzo lubię i nigdy go nie przywiozłam, ponieważ absolutnie nie nadaje się do transportu. Są to batoniki twarogowe. One się błyskawicznie rozpuszczają, ale właśnie są malutkie, w środku mają twaróg.
W ustach też się pewnie rozpuszczają.
Tak, są naprawdę bardzo dobre, ale to jest produkt, który trzeba zakupić i zjeść. Ale ostatnio widziałam, że pojawiają się również w Polsce, więc ktoś chyba podpatrzył i są i te litewskie. Czasem można zobaczyć i też taka inspiracja polska tymi litewskimi przesmakami. A jeżeli chodzi o kuchnię na Łotwie i Estonii, to dla mnie troszeczkę są bardziej monotonne. Tam jest przede wszystkim dużo ryb, marynowane śledzie, suszone też ryby. W tych wszystkich trzech państwach jest popularny kwas chlebowy, ale to on głównie też pochodzi z Litwy. To, co głównie zapamiętałam z kuchni...
To są też pewnie takie produkty, które się jednak w tych marketach czy sklepach przewijają, niezależnie od kraju.
Tak, tak. Wybraliśmy się po prostu do sklepu we Wrocławiu i zobaczyliśmy suszone ryby z Saremy, więc z sentymentu nie mogliśmy tego nie kupić. Ale na samej Saremie, też z kolei, jeżeli chodzi o jedzenie tam, to też było widać, że jest to wyspa i były produkty po prostu importowane z różnych krajów. Widziałam dosyć dużo produktów polskich, na przykład sery lapońskie. Tam też przez te lokale byliśmy trochę zamknięte, byliśmy bardziej zależni od właśnie takiego jedzenia sklepowego. No to widać, że to są często po prostu gdzieś sprowadzone z sąsiednich krajów.
A co was tak zaskoczyło?
To jest też taka ciekawa historia. Te wszystkie trzy państwa, no mimo wszystko muszą czuć ze sobą jakieś...
Zespojenie.
Jakieś zespojenie, dokładnie. I na przykład czego dowodem, to już prawda było lata temu, w 1989 roku powstał bałtycki łańcuch, czyli łańcuch 2 milionów ludzi, z tego co pamiętam, którzy trzymali się za ręce i protestowali w ten sposób wówczas przeciwko polityce tych krajów, które były wtedy częścią Związku Radzieckiego. To pamiętam, zrobiło na mnie duże wrażenie, kiedy o tym pierwszy raz usłyszałam. Jeżeli chodzi o naturę, no to mnie zdziwiło rzeczywiście to, głównie się na to natknęłam, oglądając te zdjęcia już wspomniane, te białe noce w Estonii, że jest to tak długi dzień. Dosyć dużo też słuchać tego języka rosyjskiego, to było aż więcej niż się spodziewałam. Zaciekawiło mnie też pod tym kątem, jak to wyglądało od czasów radzieckich, ale rzeczywiście myślę, że jest to też taki język, który tam naprawdę bardzo często słychać na ulicach. A z rzeczy, które jeszcze mnie zaskoczyły, pamiętam, że będąc w Kownie, czyli właśnie wspomnianym drugim najludniejszym mieście Litwy, zobaczyliśmy, że znajduje się tam litewski dom koszykówki. Znajduje się tam też pomnik Jamesa Naismitha, czyli twórcy, wynalazcy, jeżeli tak można powiedzieć, tego sportu. Reprezentacja koszykarska z Kowna jest w ogóle też bardzo utytułowana. Jest to też bardzo popularny sport na Litwie. Przy okazji, czytając o tych stronach, że nawet wspomniana wieża telewizyjna na czas Eurobasketu i też Mistrzostw Świata w 2006 roku była udekorowana taką potężną siatką koszykarską. Czyli to musi być ważny sport, myślę, w świadomości Litwinów.
Skorzystaliście z kąpieli w Bałtyku? To jednak listopad był.
Nie skorzystaliśmy. I tak...
Ale w czerwcu może się uda.
Może w czerwcu, chociaż stopy zamoczyć, bo...
Wiemy, jaki ten Bałtyk jest,
wiemy,
prawda?
Wiemy, jaki ten Bałtyk jest i tam jest tak samo zimny, myślę, że może nawet zimniejszy. My tam byliśmy zaprawdę za każdym razem o takiej porze, raz w maju, raz w marcu, który wbrew pozorom był bardzo zimny. W sumie dokładnie taki moment jak ten teraz. No i w listopadzie. W marcu też, co ciekawe, to też może warto wspomnieć o Litwie, tam odbywają się kaziuki. To jest taki wielki targ, można powiedzieć, w centrum Wilna, gdzie można zakupić wszelakie lokalne produkty. No ale jest to też takie wydarzenie kulturalne. Estonia też jest fajnym miejscem, w które można się wybrać w tym roku, ponieważ Tartu będzie Europejską Stolicą Kultury. Jest to też najstarsze miasto w Estonii. Właśnie ta nasza wycieczka Tartu uwzględnia. Tam się wybierzemy, być może skorzystamy z jakichś wydarzeń, które w ramach tej Europejskiej Stolicy Kultury się pojawią. Już widziałam różne zapowiedzi, czy czasami w jakichś tam mediach społecznościowych jakieś właśnie materiały związane z tym wydarzeniem, więc myślę, że na pewno z czegoś skorzystamy. Dowiedziałam się, że to jest też najstarsze miasto Estonii. Wcześniej myślałam, że jest to Parnawa. Parnawa w miasto, w którym byliśmy, wybierając się na Saremę. Jak tylko wysiedliśmy z autobusu, powitał nas taki napis, że jest to miejsce narodzin Estonii. Potem się okazało, że jest to tak naprawdę miejsce związane tak bardziej z samą niepodległością tego państwa, gdzie...
Czyli taka metafora.
Tak, gdzie ogłoszono niepodległość, dlatego jest to właśnie miejsce narodzin Estonii, też często się tak mówi. Zresztą w lutym jest Dzień Niepodległości Estonii, bodajże 24 lutego.
Czyli niedawno całkiem się to wydarzyło. Ania Tomiczek, fotografka, podróżniczka, dziś tak opisowo zwiedziliśmy Estonię, Łotwę, Litwę, czyli kraje bałtyckie. Ania, ty wybierasz się tam, wiemy, więc pewnie ta opowieść będzie jeszcze pogłębiona. Może będzie można i także na antenie Radio RAM jeszcze kolejnej tej części usłyszeć. A jeżeli chcielibyście tym krajom się przyjrzeć i może zaplanować własną wycieczkę, to pamiętajcie, że też w mediach społecznościowych, między innymi w profilu instagramowym, zobaczycie wiele zdjęć i tam taką specyficzną atmosferę, którą Ania też stara się ująć właśnie zdjęciowo, fotograficznie i faktycznie ma to swój urok. Ma to jakieś punkty wspólne. Jest coś takiego, co da się w tych objęciach zdjęć jakoś ubrać dla wspólnych cech, ale pewnie też ostatecznie, kiedy się przyjrzymy im bliżej, to te detale wpływają na jakieś takie nowe nasze wrażenia. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Ja dziękuję ci bardzo za rozmowę i również z tego miejsca chciałbym podziękować Mateuszowi, z którym zawsze podróżuję, ponieważ gdyby nie jego zdolność do planowania tych wszystkich wycieczek i odnalezienia tych miejsc, no to myślę, że ja bym też nie zrobiła tych wszystkich zdjęć, z których tak bardzo się cieszę, więc myślę, że tu jesteśmy bardzo w tym zgrani, więc...
A to też jest ważne, nie? Tak, w podróżowaniu, tak. Żeby te role podzielić.
Tak, więc pięknie dziękuję.